Слава Богу. Na początku pozwólcie, że zadam wam pytanie, tak jak Patryk zadał, to ja zadam wam pytanie troszeczkę inne. Zapytam was, czy umiecie liczyć? I nie musicie głośno odpowiadać, ale ja sobie wyobrażam, co ktoś mógł pomyśleć, jeżeli powiedzieliście, bo słyszałem, że umiecie. No i myślę, że jak ktoś powiedział, że umie liczyć, to często mówimy, że umiemy liczyć, więc liczymy na siebie. Tak? Ktoś, kto jest w kościele, powinien powiedzieć, umiem liczyć, to liczę na Boga. Może to być trochę lepsza odpowiedź. Dziecko w szkole może powiedzieć, umiem liczyć, bo potrafiłem rozwiązać to równanie na matematyce. A moje dzieci, jak dostają nową lekturę, to potrafią liczyć, bo liczą liczbę stron i dzielą ją przez czas, który mają, żeby tą książkę przeczytać. Potrafią liczyć, dzięki temu na koniec ta książka jest przeczytana. Jak idziemy do sklepu, to musimy potrafić policzyć, że stać nas na zakupy. Potrafimy policzyć pieniądze. Jak ktoś jest pamiętliwy, to umie liczyć czyjeś przewinienia i może powiedzieć, ja wiem, że ty mi 3 razy to samo zrobiłeś. Albo jak ktoś teraz słucha tego, co mówię, to może powiedzieć, a ja umiem liczyć i wiem, ile razy powiedziałeś słowo liczyć. A ktoś, kto widzi, że dzisiejsze nabożeństwo troszeczkę inaczej przebiega niż zwykle, to zaczyna liczyć czas. Czy my się zmieścimy w tym czasie, czy nie? I dzisiaj na temat liczenia czasu chciałbym właśnie mówić. Ale nie tego czasu, który został do końca nabożeństwa, tylko czasu, który nam pokazuje Biblia, Słowo Boże. I rzadko, dość rzadko w niedzielne nabożeństwo czytamy, podczas niedzielnego nabożeństwa czytamy psalmy i psalmy są myślą przewodnią kazania, ale ja bym chciał dzisiaj posłużyć się słowem, które właśnie jest zapisane w Księdze Psalmów. Psalmy zostały napisane przez kilku autorów, wielu autorów, między innymi Dawida, więc często jest skrót myślowy, mówimy, będziemy teraz mówili na temat tego, co Dawid napisał. Nie, psalmy są też napisane przez Salomona, Asafa, Koracha. A ja bym chciał się posłużyć psalmem, który był modlitwą Mojżesza. Jeden taki psalm mamy. Mojżesz może nie jest tak mocno utożsamiany z Księgą Psalmów. Pewnie, jeżeli byśmy myśleli o jego pieśniach, to z Ksiąg Mojżeszowych byśmy myśleli. Ale jest jedna modlitwa, piękna modlitwa, na której bym chciał dzisiaj, żebyśmy się skupili. To jest modlitwa, już widzę, że część z was otworzyła, w 90. psalmie zapisana. Więc przeczytam, to jest z Nowego Przymierza tłumaczenia. Modlitwa Mojżesza, męża Bożego. Panie, Ty byłeś naszą ostoją z pokolenia w pokolenie. Zanim powstały góry, zanim zrodziłeś ziemię i świat, od wieków na wieki jesteś Ty, Bóg. Ty też obracasz człowieka w proch i mówisz, wracajcie, synowie ludzcy. Gdyż 1000 lat w Twoich oczach jest jak dzień wczorajszy, już miniony i jak warta nocnej straży. Porywasz ich jak nurt powodzi, są jak sen o poranku, jak trawa, co przemija. Rano kwitnie i dojrzewa, pod wieczór wiednie i usycha. Tak właśnie niszczy nas Twój gniew, a Twa surowość przeraża. Położyłeś przed sobą nasze winy. Nasze tajemnice są jawne przed Tobą. Wszystkie nasze dni gasną przy Twoim wzburzeniu, a lata, jak westchnienie, ulatują. Nasze życie rozciąga się na lat 70, a jeżeli starczy sił, to na lat 80. Co ich chlubą? Trud i znój. Tak, błyskawicznie przemijają, a my odlatujemy. Kto zna moc Twojego gniewu lub Twoje uniesienie przyjęty Twą bojaźnią? Naucz nas dobrze liczyć nasze dni, aby nasze serca mogły zyskać mądrość. Zawróć, Panie, jak długo jeszcze? Zmiłuj się nad swoimi sługami. Nasyć nas już o świcie swoją łaską, a będziemy się radować i weselić przez wszystkie nasze dni. Rozwesel nas w zamian za dni upokorzenia, za lata doznawania niedoli. Niech Twoi słudzy ujrzą Twoje dzieło i Twój majestat ich dzieci. Niech zalśni nad nami przychylność Pana naszego Boga i dzieło naszych rąk uczyń trwałym. Tak, nadaj trwałość dziełu naszych rąk. Piękna modlitwa. Ja bym chciał tak się potrafić modlić, kiedy stoję przed Panem. Ta modlitwa pokazuje przede wszystkim wielkość Boga. Ja tak to widzę. Nie? Myślę, że często ten psalm czytamy w kontekście tego, jak my jesteśmy niewielcy, ale to chodzi właśnie o kontrast. Pierwsze wersety pokazują, jak wielki jest nasz Bóg, jakim On jest Stwórcą. To Patryk mówił, Bóg jest łaskawy, miłosierny, przychodzimy do Niego, ale On jest też wielki. On jest nieskończony. I ta nieskończoność powoduje, że my stajemy się bardzo mali. Na początku w psalmie, w modlitwie czytamy, że Ty byłeś naszą ostoją z pokolenia w pokolenie. My liczymy czas w dniach, a Bóg jest skontrastowany z czasem liczonym w pokoleniach. Inna skala, to nie jest nasza skala. On był zanim powstały góry. Mojżesz, ten, który spisywał, jak powstał świat, wiedział, pisał już o tym w Księdze Mojżeszowej. Czytamy o tym, że zanim powstał świat, już Bóg istniał. Coś, co jest dla mnie do tej pory niepojęte, jak uczymy się, jak dzieci uczymy liczyć w szkole, jak ja się uczyłem liczyć, jak którekolwiek dziecko zapytamy, co jest większe od tysiąca? 2000. Co jest większe od miliona? 2 miliony. Co jest większe od nieskończoności? Co jest większe od mniejsze od minus nieskończoności? Nie wiemy. To jest nie do pojęcia. Bóg był minus nieskończonością. Nie, istniał zawsze. Zanim góry powstały, On był. On jest teraz i będzie w przyszłości, jak już nie będzie tej ziemi. Nie kończy się. Niepojęte. I w tym zestawieniu czytamy w 4 wersecie, że gdyż 1000 lat w Twoich oczach jest jak dzień wczorajszy już miniony i warta nocnej straży. 1000 lat. Piotr później używa też tego stwierdzenia. To jedno, kochani, miejcie na uwadze, u Pana jeden dzień jest jak 1000 lat i 1000 lat jak jeden dzień. Jeden dzień, nam się wydaje krótko, to u Pana to jest 1000 lat, pokolenia. Nocna straż, czemu nocna straż? 4 warty, 12 godzin, to samo co cały dzień. Cała noc lub cały dzień to u Pana jest jak, to dla Niego to jest to samo co 1000 lat. Niesamowite. Taka skala. W ogóle inna skala. Nieskończoność, minus nieskończoność, plus nieskończoność. I my w środeczku, w jakiś punkcik. Jesteśmy zestawieni tutaj coś właśnie, co nas wtedy zaczyna przerażać, bo my jesteśmy zestawieni jako ta trawa, która rano kwitnie, a wieczorem usycha. Tą myśl dobrze znamy, ale bardziej coś, co mnie zachwyciło tutaj, że jesteśmy jak sen o poranku. Zdarza wam się czasami, że jest już, czujecie, że zaraz będziecie się musieli obudzić i wtedy przychodzi taki piękny sen. Może ktoś marzy mieć samochód i jedzie tym samochodem. Jest, mam ten samochód. Albo ktoś marzy, żeby mieć nowy dom i śni, że ma ten dom. Albo ktoś czeka na dziecko i śni i widzi to dziecko, jak ono dorasta. Albo, mi się zdarza, śni mi się, że piękną pieśń śpiewamy w zborze. I rano się budzę i tej pieśni nie ma. Ona była tak rzeczywista, ja tak bym chciał ją znać, a ona przeminęła tak. Cały sen tak znika. To jest nasze życie. W zestawieniu z nieskończonością Boga. Ta ogromna skala. Dla nas to jest dłuższa chwila, ale dla Boga to jest punkcik. I w takiej skali, jeżeli spojrzymy na Boga i na nas, to ja czuję przerażenie, wiedząc o tej nieskończoności Boga. Nigdy o nieskończoności Boga tak nie myślałem, ale w zestawieniu z naszym czasem ta nieskończoność jest przerażająca, bo my tam na tej linii czasu, jakbyśmy zaznaczyli, to nawet nie będzie to punkcikiem, to nawet paproszkiem nie będzie. I ten Bóg z nami chce mieć społeczność. To jest nasz Bóg, który daje nam się poznać. I dalsza część tej modlitwy pokazuje jeszcze jedną niesamowitą rzecz. 8 werset. Położyłeś przed sobą nasze winy. Nasze tajemnice są jawne przed Tobą. Słuchajcie, jak ja się nawróciłem i przyszedłem do zboru, to sobie wyobraziłem, że myślę, że wiele z nas miało taką myśl, że stanę tam w którymś miejscu, albo tu z przodu, albo z tyłu i pastor nagle dostanie od Boga słowo i powie, że ty w tygodniu zrobiłeś to, a ty tamto. To było straszne. Myślicie, że tak się nie może zdarzyć? Może się to zdarzyć, ale to jest nic, bo Bóg ma przed nami, przed sobą nasze winy, ma położone, On je widzi jak na talerzu. Nic nie może być ukryte, nic. To dopiero jest straszne. Każda tajemnica, właśnie, każda tajemnica, coś, co byśmy nie chcieli coś, czego byśmy nie chcieli powiedzieć żonie, czego byśmy nie powiedzieli przyjacielowi, czego byśmy nie powiedzieli pastorowi, to Bóg to widzi. Dzięki Bogu, że On się nad nami zmiłował i tak jak śpiewaliśmy, Gabriel dwie pieśni przed chwilą zaproponował, które mówiły o tej łasce właśnie. Dzięki temu, że mamy łaskę, to nie musimy się lękać, ale mamy, to niczego nie zmienia. Cały czas wiemy, że Bóg to widzi. On ma tą świadomość. Nie ma tajemnicy dla Niego. Żaden grzech nie jest przed Nim ukryty. Więc dwie rzeczy, dwie prawdy, które w tej modlitwie mnie przeraziły. Nasza niewielkość, jeżeli chodzi o czas trwania w stosunku do wieczności Boga i Jego potęga, to, że On wszystko wie. No i by można powiedzieć, Mojżesz oddał Bogu chwałę, bo o to chodzi. Gdy uwielbiamy Boga, chcemy oddać Mu chwałę, pokazać, jaki On jest wielki. I On to zrobił. No i o co może poprosić? O co my możemy poprosić Boga wtedy? Możemy powiedzieć, tak jest, amen, ale możemy też poprosić Boga o pomoc. I właśnie to jest myśl, przez którą dzisiaj chciałem właśnie, z którą wami się chciałem dzisiaj podzielić. Z myśl 12 wersetu. Dlatego pytałem was o czas. Naucz nas dobrze liczyć nasze dni, aby nasze serca mogły zyskać mądrość. Mojżesz w tej modlitwie pokazuje wielkość Boga. I nie zostawia tego. On prosi o naukę. Prosi o to, żeby umiał dobrze liczyć dni. W Biblii Warszawskiej jest napisane dobrze, żeby liczyć dni, ale w tłumaczeniu tutaj jest, żeby dobrze liczyć. Możemy liczyć w szkole, na matematyce, w jakiś sposób równania. No i dostaniemy dwóje, pałę, ale my chcemy dobrze liczyć. O to prosimy Boga, żeby je liczyć, żeby te dni liczyć dobrze. A w zamian nasze serca zyskają mądrość. I w Słowie Bożym wiele razy czytamy w wielu fragmentach o mądrości. Nie będę na tym się skupiał dzisiaj, tylko jedną myśl na temat tego, czym jest mądrość, chciałbym przytoczyć z Psalmu 111, z 10 wersetu. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana. Ci rozumują właściwie, którzy się nią kierują. Bojaźń Pana jest początkiem mądrości. Że jakby to, jeżeli byśmy w 90. psalmie ten 12 werset odwrócili, jeżeli będziemy mieli bojaźń Pana, to będziemy potrafili mądrze liczyć nasze dni, dobrze liczyć nasze dni. Bojaźń Pana jest czymś, co pozwala nam zacząć te dni liczyć właściwie. To jest początek. Ale na szczęście to na temat dobrego liczenia dni w Słowie Bożym jest wiele fragmentów. Ja dzisiaj tylko kilka wersetów z listu do Efezjan, z tego samego rozdziału co Patryk, ale 15 werset tam Patryk nie czytał dzisiaj na szczęście, więc mogę też skorzystać z tego fragmentu. I tam jest napisane tak. Zwracajcie zatem uwagę na własne postępowanie. Nie zachowujcie się jak niemądrzy. Żyjcie raczej jak ludzie mądrzy, którzy nie marnują najdrobniejszej chwili, szczególnie, że przyszło nam żyć w trudnych czasach. Którzy nie marnują najdrobniejszej chwili. I wiecie, jak powiemy o złych czasach, to myślę, że od pokoleń, każde pokolenie odpowie, że żyje w złych czasach. Czy to była wojna, to były złe czasy. Czy to była komuna, myślę, że wielu z was powie, że były złe czasy. A teraz COVID, też na K. Myślę, że dzieci nasze powiedzą, że żyły w złych czasach, bo nigdy w szkole, bo przez rok na przykład niektóre w szkole nie były. Jak zaczęły szkołę, to przez rok nawet nie widziały swoich nauczycieli. To są złe czasy, dlatego że źle się dzieje w koło. To są złe czasy, bo nauka w kościele, która jest głoszona w niektórych kościołach, możemy usłyszeć to na YouTubie i możemy to przyjmować, tak? Ta nauka się szerzy, tak się kiedyś nie mogła szerzyć jak teraz. Więc zawsze będą złe czasy, więc to słowo jest do nas. Nie marnujmy najdrobniejszych chwili. I jak sobie pomyślimy o marnowaniu czasu, jak ja sobie myślę o marnowaniu czasu, to zadaję sobie pytanie, co zrobić, żeby tego czasu nie marnować? I można skorzystać z tego, jak żyli ludzie, którzy osiągali w swoim życiu wiele sukcesów, na przykład prezydenci Stanów Zjednoczonych. Oni mają harmonogram dnia. Wiedzą, kiedy będą spać, wiedzą, kiedy będą pracować i kiedy będą jeść. Ja nie mówię, że musimy być prezydentem Stanów Zjednoczonych. Ja chcę powiedzieć, że jeżeli w naszym życiu nie ma żadnego harmonogramu, nie mamy żadnego planu na nasz dzień, to będziemy ten czas marnować. Nikt nam nie powie, że teraz mamy usiąść i czytać Słowo Boże. Może będziemy cały dzień leżeć, a może cały dzień będziemy oglądać telewizję. Bez harmonogramu, bez planu trudno jest nie marnować czasu. Wszystko ma swój czas. Każda sprawa pod niebem przychodzi, na każdą sprawę pod niebem przychodzi kiedyś pora. Jest czas rodzenia i czas umierania. Jest czas sadzenia i czas zbiorów. Jest czas ranienia i czas leczenia. Jest czas burzenia i czas budowania. Jeżeli nie zaplanujemy w swoim życiu tego, co będziemy robić, czyli na przykład, jeżeli jesteśmy w związku małżeńskim i będziemy szukać żony, czy to jest na to czas? Nie, to nie jest ten czas. Czy jeżeli nie wybudowaliśmy domu i chcemy tam mieszkać, to jest czas, żeby mieszkać w tym domu? Nie, to jest czas, żeby budować. Jeżeli tego nie zaplanujemy, Pan nie będzie w tym błogosławił. Wszystko ma swój czas. I słowo to o niemarnowaniu najdrobniejszej chwili zachęca mnie do tego, żebym przemyślał mój harmonogram. A was zachęcam, jeżeli nie macie harmonogramu, żebyście sobie taki ułożyli. Jeżeli ktoś mówi, że nie ma czasu, żeby przyjść na nabożeństwo w środę, czy to od razu musi oznaczać, że on rzeczywiście nie ma czasu, a może nie zaplanował, w ogóle nie pomyślał na początku tygodnia, że w środę trzeba przyjść na nabożeństwo. Jeżeli ktoś mówi, że nie miał czasu poczytać Słowa Bożego, czy to znaczy, że on rzeczywiście w ciągu 14-16 godzin dnia nie miał czasu, żeby czytać, czy po prostu nie zaplanował tego czasu? Mnie to słowo zachęca, żebym wcześniej przygotował się, żebym wcześniej zaplanował, żebym wcześniej przemyślał, co w moim harmonogramie jest. Może nie wszystko jest potrzebne, może zamiast iść na rower powinienem w tym czasie chwilę usiąść i poczytać Słowo Boże. I rowerem jeździć zamiast godziny to 40 minut. A może 40 minut, czy jest słowo, a 20 minut jeździć rowerem. A może jak mamy 20 minut przerwy, to nie włączać telewizora, ale właśnie wtedy pomodlić się. To jest marnowanie najdrobniejszej chwili. Bo te drobne chwile, jeżeli zaczniemy sumować w ciągu dnia, jakbyśmy sobie to rozpisali, one stworzą nam naprawdę duże bloki czasu, kiedy mieliśmy możliwość różne rzeczy wykonać. Nie marnujmy najdrobniejszej chwili. Dlatego, to jest 17 werset z 5 rozdziału listu do Efezjan, dlatego koniec z brakiem rozsądku. Dzisiaj jest koniec z brakiem rozsądku. Starajcie się pojąć, co jest wolą Pana. Nie marnujmy czasu i zrozumiejmy, co jest wolą Pana. Jak możemy to zrobić? Jeżeli nie znamy woli Pana do naszego życia, powinniśmy o nią pytać, powinniśmy się modlić, spędzać czas na kolanach, czytać Słowo Boże, On nam to pokaże. A na temat niektórych rzeczy to od razu wiemy, że coś jest wolą Pana. Wolą Pana jest, żebyśmy mieli społeczność z Nim. Wolą Pana jest to, żebyśmy byli w kościele dzisiaj, teraz rano tutaj. Jeżeli ktoś się dzisiaj modlił, czy ma tu przyjść, to mówię, to jest wolą Pana, żebyśmy byli w społeczności rano w niedzielę. Jest wiele też kwestii, na temat których nie pytamy Boga i robimy po prostu po swojemu. Próbujemy rozwiązywać problemy we własny sposób. Jak chcemy dobrze liczyć dni, chcemy być mądrzy, powinniśmy pytać Boga o Jego wolę. Pytać o to, jak mamy żyć. I ostatnia myśl w 18 wersecie, bardzo ważna. Nie upijajcie się też winem, bo przy tym łatwo o nieprzyzwoitość, ale dbajcie o to, aby Duch mógł was stale napełniać. Dbajcie o to, aby Duch mógł was stale napełniać. Ja na temat tego wersetu zawsze inaczej myślałem. Ciężko mi było go tak blisko zrozumieć, bo chcę, żeby Duch Boży mnie napełniał, ale co to znaczy dbać o to? I teraz jeszcze raz to czytamy dzisiaj, jak przygotowywałem się, zacząłem o tym myśleć. W kontekście mojego harmonogramu dnia, harmonogramu tygodnia, harmonogramu miesiąca. Te dbanie polega na pielęgnowaniu czasu z Bogiem. Jeżeli sobie zaplanujemy rano, że będziemy modlić się, czytać Słowo Boże, jeżeli zaplanujemy, że będziemy na społeczności, na grupie domowej, jeżeli zaplanujemy, że spotkamy się z kimś wierzącym i przebywamy cały czas modląc się, dbamy o to, by Duch miał możliwość nas napełniać. Jeżeli będziemy żyli odwrotnie, w tygodniu ani razu nie poczytamy Słowa Bożego, w tygodniu ani razu nie pomodlimy się, nie przyjdziemy na społeczność i w niedzielę pojawimy się w kościele, czy dbaliśmy o to, by Duch mógł nas stale napełniać? Nie dbaliśmy o to. I to dbanie, chcemy, żeby nas Duch napełniał. Mam nadzieję, że wszyscy z nas chcą. Nawet się o to modlimy, słyszymy takie modlitwy. Ale to też, to nie zależy tylko od Boga, to zależy też od nas, bo my musimy o to dbać, musimy pielęgnować. I to jest coś, co jest po naszej stronie. Musimy się przygotować i musimy być gotowi, żeby Duch Boży mógł nas napełniać. Więc myśl, którą chciałem przekazać wam dzisiaj, dotyczy liczenia naszego czasu i mądrości. Bóg jest nieskończony, my jesteśmy niewielcy. I w tym kontekście możemy Boga prosić o to, żebyśmy potrafili dobrze liczyć nasze dni. I co to znaczy w kontekście Słowa Bożego? Musimy żyć tak, żeby nie marnować najdrobniejszej chwili, bo wszystko ma swój czas. Tu połączyłem dwa wersety z Kaznodziei Salomona, 3 rozdziału, 1 rozdział, wszystko ma swój czas i nie marnujmy najdrobniejszej chwili z listu do Efezjan. Druga myśl, starajcie się poznać wolę Pana. Starajcie się poznać, wtedy będziecie mądrzy, będziecie wiedzieli, jak macie żyć. Jak spędzać czas? Na co poświęcać nasz czas? I ostatnia myśl, dbajcie o to, aby Duch Boży mógł was stale napełniać. Proces napełniania jest stałym procesem, ale to od nas zależy, czy Bóg, czy Duch będzie nas napełniać. My musimy o to dbać. To jest po naszej stronie. Amen.